Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a dziś w Trendach z sieci porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie dzieci. Ten rok szkolny jest szczególny i przełomowy pod względem kontaktu z technologią dla około 400 tysięcy uczniów klas czwartych. I to zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych, którzy otrzymują z urzędu darmowe laptopy do nauki. To więc taki ostatni moment, by przypomnieć zarówno dzieciom, jak i rodzicom o tym, jak i dlaczego cyberprzestępcy chcą kraść dane osobowe najmłodszych, no i jak się przed tym uchronić. Ale to nie jedyny temat. Porozmawiamy także o tym, jakie mogą być konsekwencje wrzucania zdjęć dzieci do sieci w dobie AI. Dzielenie się zdjęciami, filmami czy informacjami na temat własnego dziecka w social mediach to jeden z najniebezpieczniejszych nawyków rodziców XXI wieku. Kamil Wszołek, zapraszam na Trendy z sieci.
Trendy z sieci.
Słuchają Państwo Radia Kraków i programu Trendy z sieci. Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a ze mną w studiu Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń z krakowskiego laboratorium antywirusowego ESET. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego dane osobowe dzieci stanowią cel dla cyberprzestępców i jakie są potencjalne konsekwencje kradzieży tych danych?
Dane osobowe dzieci są niemal tak samo interesujące dla cyberprzestępców jak dane osobowe dorosłych. W zależności od kraju, tego typu wykradzione bądź wyłudzone dane mogą posłużyć do kradzieży tożsamości, do oszustw finansowych, prania brudnych pieniędzy, czy nawet wyłudzania świadczeń socjalnych i pożyczek. Co ciekawe, w zeszłym roku, w 2022, w Stanach Zjednoczonych, ofiarami kradzieży tożsamości padło prawie 1 000 000 dzieci i koszty pojedynczego takiego zdarzenia wyniosły średnio $1100. Tak więc łatwo wyliczyć, że problem kosztuje Amerykanów łącznie $1 miliard rocznie.
Jakie w takim razie są najczęstsze metody wyłudzania danych dzieci przez cyberprzestępców?
Najczęstszą metodą jest phishing, zarówno za pośrednictwem e-maili, za pośrednictwem serwisów społecznościowych czy wiadomości SMS. Taki phishing zwykle prowadzi albo do zainstalowania złośliwego oprogramowania, które potem może szpiegować te wszystkie dane wpisywane na urządzeniu, lub też taki phishing może przekierowywać na przykład do fałszywego losowania nagród. Inną metodą, skąd cyberprzestępcy mogą brać dane dzieci, to z takich przypadkowych wycieków danych w sieci. W zeszłym roku w Stanach 1 700 000 dzieci padło ofiarami takich wycieków. Takie wycieki zdarzają się niekiedy, czy to z serwisów społecznościowych, czy to ze sklepów internetowych. No i innym takim źródłem, skąd cyberprzestępcy biorą dane dzieci, to w wyniku przejęcia kont, na przykład w różnego rodzaju grach internetowych, w serwisach społecznościowych, czy w platformach e-learningowych. W każdym z tych miejsc znajdują się te dane osobowe dzieci, no a dostęp do takich kont można uzyskać poprzez próby odgadywania haseł.
Co to jest syntetyczna kradzież tożsamości? Jakie są jej charakterystyczne cechy?
Syntetyczna kradzież tożsamości to jest obecnie najszybciej rozwijające się przestępstwo finansowe w Stanach Zjednoczonych i ona polega na łączeniu prawdziwych danych osobowych z fałszywymi, w wyniku czego powstaje nowa tożsamość z czystą historią kredytową. Przykładowo oszuści mogą połączyć prawdziwe nazwisko ofiary, jej datę urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego. Natomiast takie dane jak adres korespondencyjny, jak numer telefonu czy e-mail, no będą już kontrolowane przez oszustów.
To musimy zapytać też o mechanizmy prawne i bankowe, które chronią najmłodszych i ich rodziców przed nieautoryzowanym dostępem do danych dzieci. Jakie to są mechanizmy?
Kim konieczna jest zgoda rodziców do otwierania kont bankowych i zawierania umów przez niepełnoletnie dziecko. Poza tym w naszym kraju nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu na osobę niepełnoletnią.
Mm-hmm. A czy jest jakieś ryzyko, czy niesie za sobą jakieś ryzyko kradzież tożsamości dzieci w kontekście otwierania kont bankowych czy kredytów w przyszłości?
Ogólnie niesie ryzyko takie, że w przypadku, gdy dziecko już dorosłe, będzie próbowało otworzyć konto w banku lub zaciągnąć kredyt w przyszłości, no może okazać się, że ktoś zrobił to przed nim.
Teraz o zagrożeniach związanych z publikacją treści o dzieciach w internecie, a to często obserwujemy w mediach społecznościowych. Dlaczego jest tak ważne, by o tym pamiętać i dlaczego musimy uważać na to, na ten niebezpieczny nawyk rodziców w erze cyfrowej?
Tak, ten niebezpieczny nawyk, czyli tak zwany sharenting, polegający na nadmiernym udostępnianiu wrażliwych informacji o dziecku, które naruszają jego prywatność. Na przykład filmik pokazujący, jak dziecko zaczęło korzystać z nocnika. I statystyki oraz badania mówią, że sharentingu dopuszcza się 40% polskich i 75% amerykańskich rodziców. Natomiast należy tutaj pamiętać, że raz opublikowane dane w sieci zostają w niej na zawsze i no taką najprostszą konsekwencją może być w przypadku, gdy dziecko dorośnie, no może się wstydzić zwyczajnie takich materiałów, które zostały opublikowane za jego młodu. Natomiast za sharendingiem stoi także szereg innych zagrożeń.
Mhm. Jakie zagrożenia w takim razie wynikają z publikowania zdjęć i informacji o dzieciach w mediach społecznościowych?
Przede wszystkim te treści i informacje mogą prowadzić do kradzieży też tożsamości dziecka. Co ciekawe, według przewidywań banku Barclays do 2030 roku przyjmuje się, że 2/3 kradzieży tożsamości i oszustw finansowych będzie konsekwencją publikowania zdjęć dzieci w internecie. Także o ile ten problem może aktualnie nie jest jeszcze na tyle duży i poważny, o tyle możemy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości zintensyfikuje się. No a oczywiście taka kradzież tożsamości, oszustwa finansowe mogą narazić dziecko w przyszłości na problemy prawne i ogromny stres. Poza tym niektóre materiały publikowane przez rodziców, na przykład z częściowo roznegliżowanym dzieckiem, mogą przyciągać uwagę niewłaściwych osób. Inna wada sharentingu to generalnie dawanie takiego złego przykładu dziecku, pokazywanie, że udostępnianie wszystkiego online jest nieszkodliwe. A tak nie musi być.
W jaki sposób cyberprzestępcy mogą wykorzystać publikowane treści do swoich celów?
Mogą wykorzystać te treści do sprzedaży na czarnym rynku. W przypadku zdjęć z dziećmi częściowo roznegliżowanymi, takie treści mogą niestety trafić do serwisów dla pedofilów w tak zwanym dark webie. Jest to wydzielona część internetu, niedostępna dla każdego użytkownika, natomiast osoba zainteresowana, zdeterminowana i chcąca zapłacić za dostęp, no, spokojnie go uzyska. No i też te treści mogą zostać wykorzystane do wygenerowania, stworzenia tak zwanych deepfake'ów, czyli fałszywych nagrań audio i wideo.
Mm-hmm. No to zatrzymajmy się przy tym deepfake'u. Czy mogą stanowić duże zagrożenie w kontekście sharentingu i jak można uchronić dziecko, czy też no, siebie jako rodzica przed wykorzystaniem tej technologii?
Mogą stanowić duże zagrożenie z uwagi na to, że aktualnie za pośrednictwem mechanizmów sztucznej inteligencji można łatwo wygenerować takie fałszywe nagranie, wykorzystując tylko i wyłącznie jedno zdjęcie dziecka albo jedną próbkę jego głosu, która no, w przypadku sharentingu może znajdować się w sieci na serwisach społecznościowych opublikowana przez rodziców dziecka. No i łatwo sobie wyobrazić pewnego rodzaju oszustwa, gdy na przykład takie fałszywe nagranie wideo pokazuje dziecko rzekomo porwane i takie nagranie jest wysyłane rodzicom z żądaniem okupu, lub gdy rzekomo dziecko na serwisie społecznościowym prosi rodzica o nagłą pomoc finansową. Mówi to no, głosem, który rozpoznajemy jak dziecka, ale jest to tak naprawdę głos sztucznie wygenerowany. Tak więc no, przed tego typu deepfake'ami ciężko się uchronić. W zasadzie powinniśmy nie publikować ani żadnych zdjęć naszego dziecka, ani tym bardziej żadnych nagrań, gdzie znajduje się jego głos. Natomiast to już chyba ciężko zrobić.
Czy rodzice powinni zwracać uwagę na prawa użytkowania treści, które udostępniają na platformach społecznościowych?
Ogólnie tak, ponieważ platformy społecznościowe nierzadko stają się właścicielem licencji tych treści i mogą wykorzystywać je w dowolny sposób, a więc zdjęcie czy nagranie opublikowane przez rodziców na portalu społecznościowym,
jest już ich.
Oni zachowują prawa autorskie do tej treści, natomiast platforma społecznościowa może je dowolnie wykorzystywać i publikować w dowolnych miejscach.
To zapytam jeszcze o poufne informacje, bo na pewno duże ryzyko niesie ze sobą publikowanie skanów USG. Czasami widzimy to w mediach społecznościowych. Takie zdjęcia i też inne poufne informacje o dziecku, które trafiają do sieci.
No tak, tutaj zależy od tego, jakie dokładnie dane na tym skanie USG byłyby widoczne, natomiast mogą zawierać nazwisko oraz lokalizację, gdzie taki skan został zrobiony. Poza tym są zwykle publikowane przez przyszłą matkę i tutaj z kolei dochodzi kłopot ujawnienia nazwiska panieńskiego matki dziecka, które to nazwisko albo jest aktualnie dwuczłonowe i widoczne wprost na portalu społecznościowym, albo niekiedy w nawiasie obok nazwiska aktualnego. No i nawet takie częściowe, niekompletne dane mają wartość na czarnym rynku i mogą być w przyszłości wykorzystane do różnego rodzaju oszustw finansowych.
Oprócz tego, że są dane opublikowane na zdjęciu, to każde zdjęcie zawiera metadane. To są informacje zawarte w pliku. W jaki sposób one mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców?
Zdjęcia zawierają metadane przede wszystkim na temat lokalizacji, która może wskazywać na przykład na miejsce zamieszkania dziecka, na szkołę czy na miejsce, gdzie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne. Natomiast zawiera także informacje o rodzaju użytego urządzenia do zrobienia tego zdjęcia, które z kolei może wskazywać na zamożność rodziców.
To co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko związane z publikacją treści o swoim dziecku w internecie? No bo oczywiście nie mówimy tu o tym, żeby nie publikować takich zdjęć, tylko na co trzeba zwracać uwagę?
Przede wszystkim warto dwa razy zastanowić się, czy w ogóle daną treść publikować. Warto zawęzić grupę odbiorców jedynie do najbliższej rodziny i przyjaciół, aby takie treści nie były dostępne dla całego internetu. Natomiast nawet w tym przypadku gwarancji przed wyciekiem tych treści nie ma. To znaczy, nawet jeśli zawęzimy odbiorców do wąskiej grupy, no to i tak istnieje ryzyko, że na urządzeniu któregoś z odbiorców znajduje się malware, który szpieguje te wszystkie dane, treści, zdjęcia czy nagrania, no i może je zwyczajnie przesłać na serwery kontrolowane przez przestępców.
Muszę zapytać o narzędzia i rozwiązania, jakie mogą pomóc rodzicom w monitorowaniu aktywności swoich dzieci w sieci, no i ochronie ich przed zagrożeniami.
Przede wszystkim są to narzędzia i rozwiązania z zakresu tak zwanej kontroli rodzicielskiej, na przykład Asset Parental Control. I generalnie tego typu narzędzia posiadają szereg funkcji wspomagających rodziców. Przede wszystkim za pośrednictwem takiej kontroli rodzicielskiej można zablokować aplikacje i strony nieodpowiednie dla wieku dziecka. Te narzędzia mają listy takich stron i aplikacji wstępnie sklasyfikowanych, no a rodzic może je jeszcze rozszerzyć. Narzędzia do kontroli rodzicielskiej umożliwiają także ustawienie dziennego limitu korzystania z urządzenia, no i generują raporty o korzystaniu z aplikacji i sieci. Dzięki temu mogą wskazać, ile czasu dziecko spędza na konkretnych stronach albo aplikacjach, no i niektóre z nich mogą wymagać zablokowania przez rodzica. Poza tym tego typu narzędzia pozwalają na taką współpracę między dzieckiem a rodzicem, to znaczy, gdy dziecko chce uzyskać dostęp do jakiejś wątpliwej strony internetowej, rodzic widzi taką notyfikację na swoim urządzeniu i może lub dziecku zezwolić, lub jednak ten zakazany dostęp podtrzymać. To samo dotyczy przedłużenia czasu korzystania z urządzenia czy z aplikacji. Dziecko również może poprosić rodzica, a ten po prostu na swoim już urządzeniu taką prośbę zatwierdzić. No i także te narzędzia pozwalają na bieżąco śledzić lokalizację dziecka, a także definiować takie strefy na mapie. Przykładowo jedną z takich stref może być szkoła, no i generalnie za każdym razem, gdy dziecko do tej strefy wejdzie lub ją opuści, no to rodzic otrzyma notyfikację na swoim urządzeniu.
Kontrolować to jedno na pewno, ale też edukować to drugie i chyba też ważniejsze. Na koniec trudne pytanie pewnie, bo tak się wydaje z punktu widzenia rodzica też, jak edukować dzieci o bezpieczeństwie online, jakie ważne zasady należy im przekazać, by chronić ich prywatność, no i bezpieczeństwo w sieci?
Na pewno warto im przekazać zasadę ograniczonego zaufania, zarówno do nieznajomych w sieci, jak i generalnie do wszystkich wiadomości czy treści, które w sieci się znajdują, bo oczywiście internet jest świetnym miejscem informacji prawie o wszystkim, natomiast jest też miejscem wielu informacji fałszywych, czasem umieszczonych tam niechcąco, a czasem z premedytacją. Warto na kontach dziecka odpowiednio skonfigurować ustawienia prywatności, aby te treści publikowane przez dzieci były dostępne tylko dla węższego grona znajomych, lub też poinstruować dziecko, jak samo może te ustawienia zmienić. No i chyba też warto uczulić dziecko na wszystkie prośby o dane osobiste, prośby o zachowanie tajemnicy, czy wręcz groźby. Wszystkie tego typu sytuacje dziecko powinno zgłaszać rodzicom.
Kamil Setkowski, starszy analityk zagrożeń w krakowskim laboratorium antywirusowym ESET, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I to już wszystko w programie Trendy z sieci w Radiu Kraków. Na kolejny program zapraszam w poniedziałek o godzinie 18:30. Kamil Wszołek, do usłyszenia.